Bardzo gorąco i serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pana ministra Marka Gróbarczyka. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Panie ministrze, zanim powrócimy do tych ważnych dla przemysłu stoczniowego spraw, które dzisiaj zostaną podjęte w Szczecinie, warto przypomnieć, że w ostatnim czasie została podpisana umowa, zgodnie z którą majątek po byłej stoczni, czyli obecny Szczeciński Park Przemysłowy, przejęła Polska Grupa Zbrojeniowa poprzez Fundusz Inwestycyjny Mars.
Dokładnie dzisiaj chcieliśmy i chcemy to ogłosić na dzisiejszej konferencji wraz z panem ministrem Antonim Macierewiczem, panem premierem Morawieckim, ponieważ faktycznie dzisiaj Stocznia Szczecińska wraca do Szczecina. Jest to oczywiście taki wymiar symboliczny, ponieważ dla obywateli nic faktycznie się nie zmienia, ale co jest najistotniejsze w tej historii? No to, że Donald Tusk w 2008 roku, likwidując przemysł stoczniowy i przywożąc tutaj inwestorów, czy to z Antylii Holenderskich, czy z Kataru słynnych, o których słyszeliśmy, doprowadził do przekształceń własnościowych właśnie Stoczni Szczecińskiej, przekazując ją Towarzystwu Finansowemu Silesia, i w ten sposób jak gdyby zabetonował proces budowy statków, a przede wszystkim odtworzenia przemysłu stoczniowego.
Czyli panie ministrze, przepraszam, tylko nie tyle, że zamknięto stocznię, nie tyle, że zawieszono kłódki na bramach stoczni w Gdyni i w Szczecinie, ale jeszcze doprowadzono do tak destrukcyjnego procesu, w którym założono, że nie będzie możliwość w ogóle odtworzenia produkcji stoczniowej na tych terenach w Szczecinie i w Gdyni.
Dokładnie tak, ponieważ Towarzystwo Silesia nigdy nie zajmowało się budową statków, zajmowało się przede wszystkim przemysłem górniczym, wydobyciem węgla, więc nie ma to żadnego związku z budową statków. Dlatego też był ogromny problem właścicielski w kwestii stworzenia grupy stoczniowej, która mogłaby realizować te zlecenia, które są przygotowywane na okoliczność odbudowy przemysłu stoczniowego, a więc budowę promów, budowę marynarki wojennej, odbudowę floty rybackiej czy floty śródlądowej. Dzisiejsza decyzja jest jak gdyby taką przełomową decyzją związaną z przekształceniami własnościowymi, że stocznia wraca w końcu do funduszu, który tylko i wyłącznie skupia przemysł stoczniowy i tworzy bodaj największą w Europie grupę stoczniową zdolną do realizacji zleceń, które będziemy realizować w polskich stoczniach, czyli budowy statków.
Panie ministrze, z tego co wiemy, ma powstać także swoistego rodzaju konsorcjum stworzone z firm, które pracują na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego.
Oczywiście jest to kolejny element, który pod egidą już Towarzystwa Mars czy Stoczni Szczecińskiej będzie realizowany, czyli kumulacja wszystkich podwykonawców, którzy do tej pory funkcjonowali na zasadzie wynajmu. I w sumie bardzo dobrze, że tak się stało, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że poprzedni rząd już nie nazywał Stoczni Szczecińskiej stocznią, tylko terenami postoczniowymi, zakładając, że po prostu tu się już nie będzie nic budowało. Natomiast przedsiębiorcy zachowywali się tak, jak rynek to dyktuje, bo przecież w mieście portowym, w mieście stoczniowym, jakim jest Szczecin, no przemysł stoczniowy nie mógł zaniknąć. On po prostu funkcjonował właśnie w taką pod tym przysłowiowym dywanem, gdzie przedsiębiorcy organizowali się w stoczni i budowali te najprostsze, najbrudniejsze elementy, które były oczywiście eksportowane do stoczni zachodnich, służąc jako podwykonawcy. Zmieniamy ten cały układ, budując właśnie mocną grupę stoczniową, która jest dzisiaj zdolna absorbować wiele zleceń, która jest niezadłużona, która posiada bardzo dobrą zdolność kredytową i kapitałową do realizacji zleceń, tylko z tego powodu, aby odbudowywać flotę, polską flotę w oparciu o polskich armatorów, w oparciu o te wszystkie programy, które przygotowujemy na rzecz odbudowy gospodarki morskiej.
Panie ministrze, wiemy, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, a dzisiejsza konferencja prasowa, która odbędzie się o 15.30 w Szczecinie, to konferencja nie tylko z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ale także ministra obrony narodowej, a zatem pytam się o te plany dotyczące powiązań pomiędzy gospodarką morską i resortem, jakim jest Ministerstwo Obrony Narodowej.
One są oczywiste. Marynarka wojenna stanowiąca element sił zbrojnych jest integralną częścią polskiej armii i polskiego bezpieczeństwa. Tak jak uzgodniliśmy i tak jak zapowiadał pan minister Macierewicz, w tym roku rusza program budowy okrętów, budowy korwet. Czekamy na te zlecenia. Przygotowujemy pod kątem właśnie możliwości realizacji przemysł stoczniowy. Jesteśmy na tym ostatnim etapie. Jednakże proszę zwrócić uwagę, tak jak ojciec powiedział, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale proszę zwrócić uwagę, jak wiele można złego zrobić taką właśnie decyzją. Przeniesienie własnościowe do innego funduszu, do innej jednostki organizacyjnej stoczni spowodowało opóźnienia jednego roku, bo jeden rok w świetle właśnie kodeksu spółek handlowych w obowiązującego prawa zabrał nam na to, aby z powrotem powróciła stocznia organizacyjnie w obszar branży stoczniowej, czyli w obszar grupy, która się zajmuje budową stoczni. I to jest najgorsze w tym wszystkim, co się stało, właśnie zbudowanie pewnego mechanizmu, który miał zabetonować możliwość, brak możliwości realizacji odbudowy przemysłu stoczniowego. Ten rok niestety był potrzebne na to, aby to przebudować. No oczywiście przed nami przygotowanie do realizacji zleceń. Tak jak mówiłem, najbliższy drugi kwartał tego roku to rozpoczęcie budowy promu dla polskiej żeglugi bałtyckiej, który będzie nowym otwarciem w kwestii realizacji i odbudowy przemysłu stoczniowego w Polsce, który jest, będzie i pozostanie kołem zamachowym dla rozwoju polskiej gospodarki. I to jest zasadnicza kwestia.
I do tego, panie ministrze, dodajmy, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u przez 8 lat swoich działań doprowadził m.in. do takiej sytuacji bardzo trudnej, dramatycznej stocznie marynarki wojennej w Gdyni, że na kapitał tej stoczni musiał wejść syndyk masy upadłościowej.
No to jest kolejny element. Oczywiście w Trójmieście dzisiaj koncentrujemy się przede wszystkim na odzyskaniu stoczni marynarki wojennej. Mamy przygotowaną strategię działania, mamy zabezpieczone fundusze na ten cel. No dziwi nas tylko jeden fakt, że przez te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej nic się wokół tej stoczni nie działo, sukcesywnie ją degradując i zadłużając, i w tym momencie syndyk masy upadłościowej podejmuje decyzję o jej sprzedaniu. No, mamy tutaj zbitek naprawdę tak irracjonalnego działania, które jest po części wynikiem właśnie tak realizowanej polityki. Przygotowana strategia będzie polegała po prostu na odzyskaniu tego majątku, włączeniu go po części również w siły zbrojne i stworzenie grupy, włączenie jej do grupy stoczniowej, tak aby już stanowić domknięcie właśnie w oparciu o stocznię marynarki wojennej, element budowy i odbudowy polskiej marynarki wojennej, oczywiście w szerszym ujęciu jako odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego i okrętowego.
Powrócę do Ministerstwa Obrony Narodowej. Czy polskie stocznie były przygotowane na produkcję, budowę okrętów podwodnych, o których mówił pan minister Macierewicz? Tę budowę wsparto między innymi z offsetu. Czy polskie stocznie byłyby w stanie zrealizować ten projekt?
Oczywiście, że tak. prowadziliśmy wiele rozmów z kontrahentami zagranicznymi w kwestii ulokowania takiej stoczni. Jest już oczywiście kilka propozycji. Najbardziej obiecująco wygląda stocznia Gryfia w Szczecinie, gdzie już historycznie kiedyś miało to miejsce. Natomiast jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ Polska nigdy nie budowała okrętów podwodnych. Polski przemysł czy polskie stocznie nie realizowały takich zleceń, więc jest to nowy kierunek, który będzie uruchamiany, jednak będzie wymagał bardzo dużego nakładu czasu i środków.
Panie ministrze, zostawmy na chwilę stocznię. Sprawa bardzo ważna. Bilans za rok 2016. Myślę o zarządzie portów Szczecin-Świnoujście. Okazało się, że rok 2016 jest rokiem in plus. Prawie 5% wzrostu przeładunków w porcie, od którego także Platforma Obywatelska i PSL obróciło się plecami.
No najgorsze, co się stało za tych rządów, to budowa i zgoda na budowę rurociągu Nord Stream. On jest największym zagrożeniem, bo jeżeli popatrzymy właśnie na rynek i możliwości konkurencyjne, to dzisiaj mamy to po prostu w wynikach finansowych, że ten port ma potencjał i możliwości rozwojowe. W koncepcji budowy portu zewnętrznego terminala, nowego terminala kontenerowego, no tylko i wyłącznie działa to na korzyść i pokazuje jeszcze większe możliwości jego rozwoju. Jedynym zagrożeniem jest tutaj położony w gazociąg Nord Stream i on de facto hamuje rozwój tego portu, na co zwracaliśmy uwagę, a co tak zostało zrealizowane i wręcz zniszczone przez Platformę Obywatelską i PSL właśnie w kwestii zabezpieczenia naszych interesów.
I tu jeszcze jeden bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o produkcję stoczniową, panie ministrze. To nie tylko stocznie, to nie tylko Szczecin, to nie tylko Gdynia, ale cała masa zakładów kooperujących. Jaka nadzieja dla tych zakładów, że mogą wskrzesić swoją produkcję i będą potrzebne przy rządzie Prawa i Sprawiedliwości?
I ja jestem pełen nadziei i dobrej myśli co do odbudowy całego rynku producentów, dostawców, firm kooperujących, ale jeden warunek musi być spełniony. Muszą powstać i zacząć funkcjonować stocznie. One wymuszą w sposób naturalny reindustrializację kraju, a więc produkcję w kraju dzisiaj w oparciu o polskie komponenty, o polskich podwykonawców właśnie podzespołów do stoczni. Mamy historię, bo przecież tak to w tym kraju już funkcjonowało, więc dzisiaj chcemy to odbudować. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł dostarczać blachy do stoczni, jak nie Huta Częstochowa, która była naturalnym i od lat największym producentem blach dla stoczni. Więc krok po kroku będziemy odbudowywać cały przemysł właśnie w oparciu o przemysł stoczniowy, przemysł okrętowy, który jest po prostu tym kołem zamachowym gospodarki.
Panie ministrze, jest także nadzieja dla zakładów Cegielskiego w Poznaniu?
Przede wszystkim bardzo nas cieszy informacja, którą zarząd opublikował, że w każdej chwili są gotowi wrócić do produkcji silników okrętowych. No, to jest warunek podstawowy, abyśmy mieli zabezpieczony właśnie ten jeden z podstawowych elementów budowy statków, a przede wszystkim, żebyśmy mieli zabezpieczony serwis, który dzisiaj no jest największym problemem, jeśli chodzi właśnie o realizację zleceń. Natomiast zrobimy i działamy w tym kierunku, aby na stałe Cegielski mógł wrócić w końcu do produkcji okrętowej, a więc być głównym dostawcą silników dla nowo budowanej floty.
I powrócę jeszcze do jednego już ostatniego wątku, panie ministrze. Jaka będzie polityka resortu kierowanego przez pana odnośnie obcych podmiotów prowadzących różnego rodzaju działalność gospodarczą i morską na terenie Polski? Myślę o TT Line, obcym kapitale, który chce rozwinąć przeprawy promowe pomiędzy Polską i innymi krajami. Pan minister mówi, że Polska Żegluga Bałtycka będzie budować w Polsce polskie promy, a zatem jaka będzie relacja polskiego resortu do obcego kapitału?
A czy nasze podejście jest zgodne z konkurencyjnością? No, nikt sobie dzisiaj nie wyobraża, żeby polski prom mógł pływać w niemieckich statkach i powodować ograniczenie możliwości funkcjonowania niemieckich promów. Jest to naturalny sposób, że dla nas najistotniejsze jest nasz przemysł i ochrona naszych interesów. Będziemy to robić oczywiście w oparciu o obowiązujące prawo, przepisy unijne i generalnie wszystkie konwencje, które w tym zakresie zostały stworzone i należy je przestrzegać. Jednakże dla nas jest najistotniejsze to, aby bronić polskie przedsiębiorstwa.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, i dziękuję także za obecność na opłatkowym spotkaniu rodziny Radia Maria w Szczecinie.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Bóg zapłać, rozmawialiśmy z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.